Świadkowie naszej historii. Dwustulecie diecezji siedleckiej.
Postać, jaką dzisiaj Państwu pragniemy przedstawić, jest ksiądz biskup Jan Mazur, pasterz kościoła siedleckiego w latach 1968-1996. Ksiądz biskup Jan Mazur urodził się 5 czerwca 1920 roku w Płoskiem w parafii Wielącza koło Zamościa w rodzinie rolniczej. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1949 roku. W roku 1961 papież Jan XXIII powołał księdza Jana Mazura do godności biskupie i przydzielił mu obowiązki sufragana lubelskiego. Dnia 26 września 1968 we wspomnienie liturgiczne Matki Boskiej Leśniańskiej papież Paweł VI mianował księdza biskupa doktora Jana Mazura biskupem diecezjalnym diecezji siedleckiej, czyli podlaskiej. Tak ksiądz biskup Jan Mazur wspominał tamte dni w wywiadzie przeprowadzonym przez księdza Jarosława Oponowicza.
Na terenie Lublina zaraz nazajutrz po inauguracji roku akademickiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim ksiądz prymas podczas tej uroczystości powiedział mi, żebym go następnego dnia o godzinie 8 odwiedził w domu księdza biskupa ordynariusza lubelskiego Piotra Kałwy. Naturalnie poszedłem wtedy w sposób zwykły, jak to znany był mi, bo byłem przecież wezwany, kiedy zostałem mianowany biskupem pomocniczym lubelskim. Więc przyszedłem, ksiądz prymas w sposób taki poważny powiada, że Ojciec Święty Paweł VI mianował mnie biskupem rezydencjalnym w Siedlcach. Czy ja przyjmuję? Powiedziałem, w imię Boże przyjmuję. Naturalnie trzeba było milczeć do następnego momentu, kiedy ksiądz prymas miał upoważnienie, czy zamierzał to podać do publicznej wiadomości. Miało to miejsce później, kilka dni, 23 października w Warszawie na terenie zebrania konferencji plenarnej Episkopatu. W czasie jednej z przerw ksiądz prymas zabrał głos i powiedział wtedy, że Ojciec Święty Paweł VI mianował biskupem włocławskim księdza Jana Zarembę, a księdza biskupa Jana Mazura mianował biskupem siedleckim. No naturalnie księża biskupi dali oklaski, złożyli gratulacje. Dla mnie już to była trochę taka zwykła radość, bo już wiedziałem od kilku dni naturalnie, mając obowiązek zachowania w milczeniu. Jak ja to przeżyłem? Naturalnie przeżyłem jako wielki i zaszczytny dla mnie obowiązek, który nakłada na mnie już nowe obowiązki, jakie to już znałem, patrząc na pracę księdza biskupa ordynariusza mojego w Lublinie, ale co innego jest wiedzieć, a co innego później dźwigać ten obowiązek każdego dnia, jak tutaj właśnie już mnie jako biskupowi przypadło. Więc w konferencji brał udział ksiądz biskup Wacław Skomrucha, administrator diecezji siedleckiej, więc poprosiłem go, żeby na 24 na godzinę 17 zaprosił kapitułę katedralną i wtedy byłem gotów stawić się i złożyć moje dokumenty. Tak się stało. Zaraz następnego dnia miałem spotkanie delegatów diecezjalnych duszpasterstwa trzeźwości, a po skończonym właśnie przyjechałem z Warszawy autem do Siedlec. Wtedy w tym zebraniu brał udział ksiądz dzisiejszy profesor Stefan Kornas, który był wtedy diecezjalnym delegatem duszpasterstwa trzeźwości i razem ze mną powrócił tutaj Złożyłem dokumenty i naturalnie został podpisany protokół objęcia przeze mnie diecezji. Naturalnie ustaliliśmy razem wtedy z kapitułą, że ingres odbędzie się 17 listopada w niedzielę. I po spożyciu kolacji wróciłem do Siedlec. No i wtedy te 2 tygodnie były czasem intensywnej pracy, bo po pierwsze trzeba było zredagować list do diecezji, później załatwić szereg spraw jeszcze na terenie diecezji lubelskiej, pożegnać się z nią. I 16 listopada przyjechałem do Siedlec, by następnego dnia odbyć ingres do katedry siedleckiej. Dzień Pan Bóg dał piękny, po nocy padał deszcz, był nawet z wieczora przymrozek, a później ciepły deszcz ten zlikwidował ślizgawice, także wszyscy, kto chciał przyjechać do Siedlec, mógł spokojnie przybyć. No i zaczęły się normalne obowiązki duszpasterskie biskupa siedleckiego. Naturalnie prędko przekonałem się, że trzeba się diecezji trochę uczyć. I uczyłem się jej. Zacząłem, mimo że to była zima, do pobliskich parafii w pobliżu Siedlec. W każdej niedzieli wolnej udawałem się do innej parafii, żeby zobaczyć ludzi, powitać, przemówić do nich, a jednocześnie zorientować się, jak wyglądają prace w poszczególnych diecezjach. Naturalnie nie była to wizytacja, ale były to wizyty, można by powiedzieć, grzecznościowe i duszpasterskie.
Biskup Jan Mazur, charakteryzując diecezję, mówił o otwartości diecezjan, ofiarności, pobożności oraz jak bardzo bliska sercu była troska o powołania i seminarium duchowne.
Jeżeli chodzi o diecezję siedlecką, czyli podlaską, tak był jej pełny tytuł, rzeczywiście jest troszeczkę inny styl wiernych, można by mówić nie tyle styl, ile nastrój, ile, chociaż jest to coś bliskiego Lublinowi. Z początku pierwsze moje odezwania były u nas w Lublinie, a później właśnie to wróciło już na bez pomyłki u nas w Siedlcach. Co by trzeba było podkreślić? Przede wszystkim życzliwość kapłanów, następnie bardzo serdeczna taka uprzejmość i gościnność parafian podczas wizytacji. Następnie, jeśli chodzi o pracę, to widziałem, że jest dość trudna ze względu na to, że diecezja miała duże ilości kandydatów do kapłaństwa przed 50 laty, to znaczy lata 30. Wtedy biskup wyświęcił na 3 kursy około 120 kapłanów i to towarzystwo już było, że tak powiem, dojrzałe do zwolnienia, do emerytury. A wtedy w seminarium nie było powołań zbyt wiele, tym bardziej jeszcze władze komunistyczne, zabierając do wojska kleryków, przerzedzały szeregi alumnów i w ten sposób nie przypominam sobie, żeby ktoś z tych żołnierzy nie wrócił do seminarium, ale zabrano im 2 lata czasu i musieli później nadrabiać, a biskup miał z tego powodu kłopoty. A księża, dożywszy 50 lat, nie dlatego, że chcieli się zwalniać, tylko normalnie umierali ze względu na stan zdrowia i tak dalej. I to był jeden problem. Drugi problem to był to, że mieliśmy wtedy bardzo szczupłe seminarium. To był dzisiejszy gmach radia, następnie muzeum i bursy. Więc rozpocząłem starania od tego, że pismo do wojewody warszawskiego z prośbą o przysłanie komisji, żeby zorientowali się jakie są warunki bytowania i nauczania w seminarium. Komisja rzeczywiście, zobaczywszy to, na przykład taką niecodzienną sytuację, aula to była jednocześnie refektarzem, była jednocześnie salą wykładową i aulą podczas uroczystości. No, biblioteka to mieściła się w kurii, tutaj, gdzie dzisiaj, później mieścił się sąd, dzisiaj mieści się kilka pokojów, gdzie urzęduje ksiądz biskup ordynariusz i następnie jego współpracownicy najbliżsi. Więc dlatego też moją taką ustawiczną prośbą do wiernych na wizytacjach było i do ludzi chorych, zwłaszcza starszych, prośba o modlitwę, o powołania kapłańskie. Także być może, że to się rozpoczęło w następnym roku po przybyciu 14, a później już coraz mniej, 5, 3, 8, a dopiero później zaczęły te liczby wzrastać, więc dlatego, a umierali już, jak powiedziałem, ci właśnie księża, którzy w latach 30. byli święceni na kapłanów. Następnie później otrzymanie protokołu komisji, która zwiedziła gmach seminarium, był dla nas przychylny, jak wspomniałem, ale co by przyczyniło się do tego, że troszkę władze patrzyły życzliwiej na nasze petycje, to wypadki na wybrzeżu. I wtedy zmiana pierwszego sekretarza, przyszedł Gierek. Było troszeczkę łatwiej wtedy rozmawiać z władzami i dostałem pozwolenie, ale takie były warunki. Dyrektor Wydziału do Spraw Wyznań, w tej chwili nazwiska jego nie będę przytaczał, powiada, ksiądz biskup zabroni odprawiać mszę świętą w Cisiach, to parafia Skórzec, a następnie zabroni mszę świętą odprawiać w Ostrówku Fabrycznym i księdza Kornasa usunie z kurii, natychmiast podpisuje. Więc powiedziałem wtedy otwarcie, panie dyrektorze, to w takim razie będzie wyglądało w diecezji tak, że władze Polski Ludowej pozwalają, żeby się odprawiała, tylko biskup zabrania odprawiania mszy świętej dla wiernych. Na to nie pójdę. Poszedłem naturalnie na umowę z Matką Bożą. Przyrzekłem, że do końca życia ten dzień, kiedy mi podpiszą, będę przeżywał o chlebie i wodzie. To później się powtórzyło przy okazji Krzyża w Miętnym. I rzeczywiście 26 maja otrzymaliśmy to. Naturalnie jedną z takich właśnie rzeczy, które były poniekąd przypomnieniem z nieba, to było to, żeby się zwrócić do ówczesnego kierownika Urzędu do Spraw Wyznań, pana Skarżyńskiego, który po rozmowie z nim powiedział, że on mi pomoże w otrzymaniu tego pozwolenia. I rzeczywiście, kiedy się zwróciłem do niego, to wtedy kilka dni potem otrzymaliśmy wezwanie do Warszawy i tam właśnie wtedy wojewoda Zieliński z asystą dyrektora Wydziału do Spraw Wyznań powiedział, mam zaszczyt wręczyć księdzu biskupowi podpisane plany budowy. I wtedy zaczęliśmy. Ja zanadto, jeżeli chodzi o to, specjalnie tym się nie chwaliłem, ale jednak trzeba powiedzieć, że w pewnym momencie nasza diecezja, gdy chodzi o warunki zamożności, raczej uboga, bo rolnicza bez większych zakładów przemysłowych i tak dalej, a jednak mieliśmy pierwszeństwo i to przez kilka lat w ofiarach na kul, następnie na misje i na inne społeczne dzieła, gdy chodzi zwłaszcza o misje, to był czas, że otrzymywaliśmy na bierzmowaniach kwiaty. Całe naręcze młodzież ustawiła się, każdy przynosił kwiatek, przynajmniej jeden, niektórzy więcej. Tak to można było brać w obrzemek. I to był kłopot mnie, które te kwiaty zwiędły, jak to młodzież niosła w ręku do kościoła, więc z księdzem biskupem Wacławem z Komoruchą uradziliśmy, że zaproponujemy młodzieży, żeby zamiast kwiatów złożyła ofiary na misję. I wtedy dopiero pokazało się, co znaczy takie zbiorowe dzieło ofiarności. Stanęliśmy na szczycie ofiarności i kilka lat, nawet duże diecezje nas nie przewyższyły. Dzisiaj różnie jest, ale w każdym razie diecezja siedlecka jest w pierwszej dziesiątce ofiarności. Później, gdy chodzi o nabożeństwa, gdy chodzi o seminarium powiększyliśmy, wtedy rzeczywiście diecezja pomogła, a przede wszystkim zaczęło wtedy przybywać kleryków, dzięki Bogu. Między innymi to, kiedy umierał ksiądz rektor Barbasiewicz, w lutym zachorował, a w maju, kiedy rozmawialiśmy, powiedział: proszę księdza biskupa, ja już z tej choroby nie wyjdę, muszę się szykować na tamten świat. Ja mówię, to nie ksiądz rektor targuje się z Panem Jezusem o 30 nowych kandydatów. Wtedy wydawało mi się, że to dużo. On powiedział: dobrze. I proszę sobie wyobrazić, że w tym roku, kiedy pochowaliśmy go, do seminarium przyszło 33 kandydatów. Już wtedy mnie przyszło do tego, że ten gmach stary przy katedrze powiększony okazał się za ciasny, także diakoni już byli tutaj przy ulicy Piłsudskiego, czekając na święcenia. Następnie, gdy chodzi o takie przeżycia ważniejsze, to mieliśmy 150-lecie naszej diecezji w roku 68 wypadało. Wtedy ksiądz biskup Świecki dokonał życia, następnie ja dopiero przyszedłem jesienią, także to nie było możliwości. Dlatego też w 69 roku poprosiłem wtedy księdza prymasa z homilią, a dzisiejszego ojca świętego wówczas kardynała krakowskiego Karola Wojtyłę o to, żeby celebrował sumę. Powiedział: do Kodnia przyjadę, do Kodnia Sapiechów przyjadę z radością. I był, odprawiał. Naturalnie wtedy jeszcze w Kodniu się nie wypracowało tak wielkich tłumów jak później. Największy to mieliśmy w roku 1981, 4 września, kiedy obchodziliśmy 350-lecie przybycia obrazu Matki Bożej Kodańskiej na Podlasie. A gdy chodzi znowu o seminarium, to wtedy przyjeżdżał do mnie ksiądz Inwuad Chojecki i pewnego razu powiedział tak: diecezja nie ma seminarium w właściwym pojęciu, w takim razie, mówi, ja ufunduję legat. I wtedy powiada: może nie ksiądz biskup, ja może nie doczekam, ale ktoś wybuduje. No dzięki Bogu udało się nam wybudować. Teraz, gdy chodzi o pobożność moją i naszych wiernych, mam wrażenie, że jesteśmy ustawieni ku Panu Bogu. Jeżeli chodzi o naszych apostołów, nimi się i cieszymy, bo przecież święty Juda Tadeusz to patron rzeczy trudnych, a niektórzy nazywają beznadziejnych nawet. A z drugiej strony mieliśmy te dowody tej opieki nadprzyrodzonej, seminarium powołania, następnie później to drugie seminarium, które tak pięknie się rozwinęło, później budownictwo kościołów. Także mamy za co Panu Bogu dziękować.
Ksiądz biskup Jan Mazur wspomniał o jubileuszu 150-lecia diecezji świętowanym w Kodniu pod przewodnictwem kardynała Karola Wojtyły oraz z udziałem prymasa Stefana Wyszyńskiego. Obecnie diecezja siedlecka oficjalnie rozpoczęła świętowanie jubileuszu 200-lecia jej istnienia. To dzisiaj czas naszego dziękczynienia także za pasterzy diecezji na przełomie 200 lat.
Świadkowie naszej historii. 200-lecie diecezji siedleckiej.